Słowo Ewangelii według świętego Jana. One są zapisane w 20 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 19 do 31. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, rozważając to Boże Słowo, zwrócili uwagę najpierw na doświadczenie Jana. Kiedy patrzymy do Ewangelii, która jest jemu przypisywana, pojawia się w niej jako umiłowany uczeń. Jest wspominany jako ten, który położył w czasie ostatniej wieczerzy swoją głowę na piersi Jezusa. Potem znamy go jako tego szybkobiegacza, który pierwszy dobiegł do grobu i o nim opowiadają Ewangelię, że kiedy wszedł do grobu i płótna zobaczył, ujrzał i uwierzył. Wcześniej pamiętamy go jako tego, który wziął do siebie Maryję. Jako ten, który najmłodszy z uczniów stał przy krzyżu: oto syn twój, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I kiedy my patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to widzimy, że w tym krótkim fragmencie tych kilkunastu wersetów 20 rozdziału pokazane jest takie niezwykłe wydarzenie, w którym uczestniczy również Jan. Najpierw jest to wspólne doświadczenie lęku. To jest niezwykłe, że są w tym wieczerniku i doświadczają doświadczają lęku i przychodzi do nich Jezus. I to jest doświadczenie tego, że mogą Go zobaczyć, że mogą dotknąć Go, że mają to wyposażenie, że otrzymują Ducha Świętego, że dostają misję, którym odpuścicie, są mu odpuszczone. I to jest doświadczenie, które ma Jan, zauważcie, będąc razem we wspólnocie uczniów. I potem, kiedy spotykają tego Tomasza i mówią mu, widzieliśmy Pana, to on też ma to doświadczenie, że Tomasz nie wierzy. Im jestem starszy, moi drodzy, tym mocniej widzę, jak niezwykła jest ta scena. Jak bardzo pokorni są uczniowie, którzy w tym pierwszym tygodniu po zmartwychwstaniu muszą przełknąć wiele takich trudnych doświadczeń. Bo zobaczcie, musieli przełknąć to, że jeden z nich zdradził. Musieli przełknąć to, że Piotr miał kryzys i powiedział, że nie zna go. Każdy z nich musiał przeżyć ten, oprócz Jana, kryzys ucieczki. Ucieczki spod krzyża. Te doświadczenia, że nie wierzyli kobietom, że te słowa im się o zmartwychwstaniu gadaniną wydały. Ten strach, który w nich był, że ich oskarżali, że ukradli ciało Jezusa. To wszystko, co robili Rzymianie i arcykapłani przeciwko uczniom, słuchajcie, to wszystko w nich było. I potem, kiedy wydawało się, że wszystko pójdzie w dobrą stronę, bo Pan przyszedł, to nagle się okazuje, że jeden z nich, którego nie było, Tomasz, nagle mówi, nie wierzę. Nie wierzę. Muszę zobaczyć. I teraz ta sytuacja z tym niedowierzającym Tomaszem. Ta sytuacja, która znajduje kontynuację w następnym tygodniu, w tą niedzielę. To jest dzisiejsza niedziela, moi drodzy. Od zmartwychwstania minął ten tydzień. I w tę niedzielę, kiedy znowu są razem, teraz Tomasz z nimi jest, znowu są drzwi zamknięte. Przychodzi Pan. I teraz to spotkanie z Tomaszem. Jan jest świadkiem tego spotkania z Tomaszem. Tego wyznania, które się pojawia, Pan mój i Bóg mój. I nagle błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest taka chwila, w której możemy powiedzieć, zostaje objawiona pewna bardzo ważna duchowa zasada. Wiara nie rodzi się z widzenia. Wiara nie rodzi się z widzenia. Zaraz za tym następnym, co on tutaj powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, Jan w komentarzu mówi, wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Zobaczcie, tutaj w tym 30 i 31 wersecie 20 rozdziału Ewangelii Jana zostaje ujawnione, w jaki sposób rodzi się wiara. Jeżeli nie z widzenia, to w jaki sposób? I tutaj mamy Jana. Jan, który mówi, widziałem wiele znaków, które uczynił Jezus. Wybrałem kilka i opisałem je w księdze. I zostały opisane po to, żebyście uwierzyli, że On jest Mesjaszem, Synem Bożym. Oto jesteśmy świadkami, że zostaje pokazana biblijna droga do wiary. To jest droga, która wiedzie przez pokorne studiowanie i czytanie Ewangelii. Wiara rodzi się wtedy, kiedy człowiek, Jan pisze, pochyla się nad tekstem, kiedy człowiek czyta to, co uczynił Jezus. Dlaczego? Kiedy widzę coś, tak, emocje budzą się we mnie, zgadza się. Jestem podniecony, jestem poruszony. Ale tak jak tutaj dorośli jesteśmy, mówimy sobie uczciwie, widzenie, patrzenie może zwieść, może oszukać. Ci spośród was, którzy może bardziej zaangażowani są we współczesne środki przekazu, doskonale wiecie o tym, że można w jeden nagrywany film wstawić twarz człowieka zupełnie nie mającego związku z tym filmem. I na zewnątrz wszystkim się wydaje, że ktoś w tym wydarzeniu uczestniczył. A to nie jest prawdą. Jego w tym nie ma. Ktoś zmanipulował obraz. Ile razy patrzymy na coś i wydaje nam się, że coś widzimy, pamiętamy. A okazuje się, że niestety, że jest inaczej. Dlatego Pan, wiedząc o tym, mówi, że jest potrzebna księga, że jest potrzebna Ewangelia, że jest potrzebne słowo pisane. I wtedy człowiek, pochylając się, medytując, rozważając to słowo, albo mocniej biorąc je do swego umysłu, poznając swoim umysłem, tu rodzi się wiara. Bo to człowiek wtedy podejmuje decyzję, wierzę w to, co przeczytałem, czy nie wierzę. Akt woli. Pamiętacie, jesteśmy tymi, którzy szukają, pragną, pamiętają. Bo chcemy być uczniem, świadkiem i posłanym. I dlatego mając dzisiaj to świadectwo Jana, umiłowanego ucznia, mówimy halleluja. Dostaliśmy słowo. Jan dał nam Ewangelię, żeby ona karmiła nas. Ale uważny czytelnik i słuchacz dzisiejszej liturgii słowa zwrócił uwagę na to, że nie tylko Ewangelia jest zapisana. Bo słuchaliśmy z tego pięknego fragmentu Apokalipsy, to jest pierwszy rozdział Apokalipsy świętego Jana. I tam w tym pierwszym rozdziale, w wersecie 19, Jezus mówi do Jana, napisz więc to, co widziałeś, co jest i co potem musi się stać. Zauważcie, napisz. Wcześniej mówił, co widzisz, napisz w księdze. Oto w tę niedzielę miłosierdzia, w tę niedzielę, w której Pan przychodzi w swojej łasce do nas, znając naszą biedę, znając naszą kruchość, wiedząc o tym, że nasze zmysły są często rozkojarzone. Pan daje księgę, Pan daje słowo. Pan daje Janowi polecenie, napisz. I on pisze. I zwróćcie uwagę, że kiedy on to pisze, współuczestnik w ucisku i w królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos. To jest, możemy powiedzieć, końcówka pierwszego wieku. To jest taki trudny czas we wspólnocie wiary. Najpierw był Rzym i prześladowania za Nerona. To była połowa lat 60. Potem, moi drodzy, dramat, Jerozolima zniszczona, świątynia zniszczona, rozbity Kościół Matka. Potem przychodzi rok, połowa lat 90. prześladowania za Domicjana. Zostaje ostatni apostoł, Jan. I ten jest posłany na wyspę, na zesłanie. Takie trzy potężne ciosy, które uderzyły we wspólnoty Kościoła. Przepraszam, poharatany, rozdarty albo zmasakrowany. Kościół Rzymu, to znaczy Quo Vadis. Praktycznie zniszczony Kościół Matka w Jerozolimie. Judeo-chrześcijaństwo już się po tym 70. roku nie odnowiło. I kościoły Azji Mniejszej, dręczone przez cesarza Domicjana. Czyżby to już miał być kres? Czy to już miałoby się skończyć historia uczniów Jezusa? Taki jest moment. Taka jest chwila, kiedy Jan na tej wyspie Patmos spotyka Jezusa. To jest inne spotkanie niż to z Wieczernika. To jest to inne spotkanie, w którym on mówił: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest wizja. Mówimy spotkanie mistyczne, spotkanie duchowe. I kiedy patrzymy do tego tekstu i widzimy, on mówi, że jest ktoś, kto chodzi między siedmioma świecznikami. W Apokalipsie świecznik to symbol Kościoła, wspólnoty Kościoła lokalnego. Siódemka, całość, pełnia. I to, ale co jest najpiękniejsze? To jest ten Syn Człowieczy, cały w szacie ubrany, pasem przepasany. To jest symbol arcykapłana. Moi drodzy, w tym mistycznym poznaniu Jezus pojawia się jako arcykapłan. Pojawia się jako ten, który jest obecny we wspólnocie Kościoła. I on mówi o sobie, że jest alfa i omega. On mówi o sobie, że był umarły, a teraz jest żyjący. Kiedy, przepraszam, wszystko się sypie, kiedy nie wiadomo, czy chrześcijaństwo przetrwa. Ostatni apostoł, który ma już dziaduś, no po 90. To jaka przyszłość przed nim? Przepraszam wszystkich 90-latków, no kochani, to jest przyszłość, oczywiście, niebo, no ale wiemy, że najwięcej żeście już... No więcej jest za wami niż przed wami. No nie będę tworzył żadnych oszukiwań i iluzji. I wtedy Jan dokładnie to samo mógł pomyśleć. Bo on już był dziaduś, 90 ponad lat miał. Wspomnienia może mu tylko zostały. Ale pojawia się jemu Chrystus. I on jemu się ujawnia jako ten żyjący. I mówi, jest nadzieja. I mówi, jest nadzieja, napisz. Jeżeli napisz, to znaczy, że jest do kogo napisać. To znaczy, że będzie ktoś, kto to będzie czytał. I tak powstaje ta wspaniała księga Apokalipsy. Ta księga, która ma być światłem dla tych, co było, co jest i co będzie. To my jesteśmy tymi adresatami. Bo my żyjemy w tym czasie, który miał nadejść. I ci, o ile przyjdą po nas, to dla nich to będzie ta księga. Księga, która jest świadectwem, oto arcykapłan Jezus. Ten, który jest pierwszy i ostatni, który był umarły, a jest żyjący. Ma klucze śmierci i otchłani. Pan życia i śmierci, mówimy o nim. I teraz, dzisiaj wszyscy przychodzimy do kościoła i miłosierdzia chcemy. I pragniemy miłosierdzia. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Moi drodzy, miłosierdzie jest w Chrystusie żyjącym.
przechadzającym się między świecznikami. Miłosierdzie jest we wspólnocie Kościoła. W tej poharatanej, w tej biednej wspólnocie, tej poniszczonej przez grzechy ludzkie, tej ze zniszczonymi cerkwiami, kościołami, zborami, z tymi innymi miejscami modlitwy na całym świecie. Tam, gdzie się bracia gromadzą, gdzie celebrowana jest Eucharystia, służba Boża, gdzie są psalmy i hymny i pieśni pełne ducha zanoszone, tam jest miłosierdzie. Tam jest miłosierdzie. Bo tam, gdzie jest żywy Kościół, gdzie jest Kościół tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, tam, gdzie jest żywy Kościół, tam jest miłosierdzie. Bo miłosierdzie przychodzi przez arcykapłana, przychodzi do swojego ludu. To Kościół, to wspólnota jest tym środowiskiem, gdzie Bóg ulewa, wylewa swoje miłosierdzie. Kiedy patrzycie na tę Ewangelię, widzicie, w tej kruchości nie odrzucili Tomasza. Widzicie, że to Tomasz mógł z nimi być. I nie przyszedł do Tomasza, gdy był sam. Nie przyszedł do Tomasza, gdy gdzieś tam w tej przysłowiowej mysiej dziurce się ukrywał. Nie. Pan przyszedł do Tomasza wtedy, kiedy był razem z braćmi. Moi drodzy, trudno jest kończyć, zamykać oktawę, uwierzcie. Trudno jest kończyć to rozważanie, w którym żyjący, ten, który ma klucze śmierci i otchłani, kiedy on jest i mówi: jestem między wami, przechodzę między wami, aby wam dawać miłosierdzie, żeby z tych 8 dni oktawy, które żeśmy w tym roku przeżywali, żeby z jednej strony zobaczyć wizję swojej drogi, uczeń, świadek, posłany, żeby tych 40 dni, które zostało do zesłania Ducha, żeby nosić to sobie, uczę się, poznaję, czytam Ewangelię, żeby lepiej znać Jezusa, po to, żeby zobaczyć Jego działanie we wspólnocie Kościoła, żebym stał się świadkiem. I potem, gdy przyjdzie Duch, żebym mógł być posłanym. To, co poznałem, to, co widziałem, to, czego doświadczyłem, niech będzie treścią mojego świadectwa. Więc szukam, tak, a z drugiej strony moje szukanie wypływa z pragnienia, bo ja pragnę być z Nim. I pamiętam to, co do mnie mówi. Pamiętam to, co w Jego Księdze, w Jego Słowie jest zapisane. Niech tyle, moi drodzy, niech ta ikona, może nie, ale to wyobrażenie Chrystusa Miłosiernego, niech ono przeniknie nasze umysły i serca ze świadomością tego, że nie obraz zbawia, nie obraz ratuje, ale żyjący Chrystus, który wśród nas jest obecny. Ten obraz ma budzić w nas pragnienie wołania: przyjdź Jezu, przyjdź, bądź obecny, działaj, nakarmij mnie swoim miłosierdziem. Chcę być z Tobą, Ciebie chcę wyznawać, Tobie chcę służyć, o Tobie chcę świadczyć. Poślij mnie tam, dokąd chcesz, dla Bożej chwały, dla umocnienia naszego powołania, dla pokoju na świecie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,